Wydawnictwo Znak jednym słowem przedstawia. Jeff Vandermeer. Absolucja. Przełożyła Anna Gralak. Czyta Aleksander Orsztynowicz-Czyż.
Dla N.
Nastanie ogień, który zna twoje imię. Martwe miasto. 20 lat przed powstaniem strefy X. Biolodzy. Ta historia zaczynała się tak. Na zapomnianym wybrzeżu byli kiedyś biolodzy w liczbie tak wielkiej, że gdy przechodzili, drżała ziemia. Gorliwi mężczyźni i kobiety bez ostrzeżenia zdominowali ten teren jak najeźdźcy, przysłani przez rząd i opłacani sztabkami złota, które nie mogło ulec rozkładowi ani stracić na wartości tak jak pieniądze trzymane w bankach. To dlatego, twierdzili wyznawcy teorii spiskowych w wiejskim barze, w chwili przyjazdu biolodzy byli tak przygarbieni i objuczeni. Mieli plecaki wypełnione nie zapasami i jedzeniem, lecz złotem. Ponieważ siła albo siły, które przysłały biologów na zapomniane wybrzeże, chciały, żeby nie rządził nimi barter, żeby żyli w izolacji, wolni od poczucia sąsiedzkiej odpowiedzialności, które tak długo utrzymywało jedność zapomnianego wybrzeża. Raczej wolały, żeby biolodzy byli współwinni, świadomi wagi swojej roli, sądził stary Jim. Musieli być współwinni, jeśli ludzie w wiejskim barze mieli dalej opowiadać tę historię. Bo gdyby nie byli współwinni, opowiadanie jej oznaczałoby, że w pewnym momencie historia obejrzy się na opowiadającego i go potępi. Podczas wstępnych badań biolodzy w żółtych rękawiczkach odprawiali wiele coraz bardziej tajemniczych rytuałów. Z drobiazgową precyzją wyrywali z błotnistych równin kępy występujących tam naturalnie traw. Wkładali pensetami ich fragmenty do fiolek, wpychali kawałki nakrapianej porostami kory do maleńkich metalowych skrzynek. Małe i duże słoiki umożliwiały im pobieranie próbek dziwnych gatunków wodnych, takich jak raki i odmieńce. Nocą spali w śpiworach z ery kosmicznej, które czasami wyglądały jak awangarda inwazji obcych. Połyskliwe srebrzyste kokony na tle ciemnej zieleni drzewiastych wysp, złotego zalewu trzciny i burego, szarobrązowego, rzecznego błota podziurkowanego przez kraby skrzypki. Decyzję o przeprowadzeniu wstępnego rozpoznania poprzedzającego rozbicie obozu w głębi lądu podjął ktoś z wyższego szczebla. Ktoś kierujący misją z daleka, kto zgodnie z tym, co jeden z biologów zapisał w swoim dzienniku, uznał, że stała lokalizacja na plaży wydawałaby się ostentacyjna. Dziennik odzyskany był zaatakowany przez żuki i zgniliznę, a jaskrawe odcienie zieleni oraz oznaki zalania przypominające ślady cofających się fal nadawały mu wygląd eksponatu na wystawie w muzeum. Stary Jim nieraz przesunął dłonią po chropowatości tej sztucznej linii brzegowej, czytając wypłowiałe znaki zrobione ołówkiem, zanim pomyślał, niemal osobliwie, o skażeniu i odłożył ten dziennik. Nikt z okolicznych mieszkańców nie otrzymał prostej odpowiedzi na pytanie, dlaczego przysłano biologów. Tego stary Jim dowiedział się z akt, bo uznano, że nie należy udzielać tym ludziom prostej odpowiedzi. Być może jednak to też nie miało znaczenia, ponieważ większość okolicznych mieszkańców zawsze postrzegała rząd jako dokonującą inwazji hydrę. To mydlenie oczu, by posłużyć się określeniem jednego z mieszkańców, tylko utwierdziło ich w żywionym od dawna podejrzeniu, w pragnieniu, które nieustannie w sobie nosili, żeby zostawiono ich w spokoju, w tym stanie rozpadu i rozkładu, jakikolwiek on był. Albo tak... Tak, w pokoju, do którego aspirowali, w tym dzikim i pięknym miejscu. Manboy Slim, rachitycznie chudy 20-letni miejscowy, robiący wtedy na pierwszy rzut oka wybitną karierę jako złodziej kołpaków i kłusownik polujący na jelenie poza sezonem, formułował w transkrypcjach wiele twierdzeń na temat biologów. Utrzymywał na przykład, że widział, jak jeden z nich skacze do góry i łapie ważkę w zęby, a manewr ten był tak delikatny, że gibki biolog wypluł nietkniętego owada do słoika, gdzie ten zawibrował jak zdezorientowany, rozmazany szmaragd, nie do końca świadomy, co się stało. Już wtedy, prawie na samym początku, biologowie zmieniali się w oczach okolicznej ludności z czegoś ludzkiego w coś niepokojącego. Pewnego dnia jeden z miejscowych szedł zachwaszczonym szlakiem po zapomnianym wybrzeżu i zauważył kątem oka jakiegoś biologa, a później nie był pewny, co właściwie widział. Z tego, co było wiadomo staremu Jimowi, nic, co się później wydarzyło, zasadniczo nie zmieniło opinii tych ludzi. Kawaleria. Oprócz sprzętu i zaopatrzenia, biologowie przywieźli ze sobą na zapomniane wybrzeże jakiś ciężar i z pewnym poczuciem ulgi szykowali się do pozostawienia go na mokradłach przed rozbiciem obozu. Tego, że ten ciężar im narzucono, można było się domyślić po sposobie, w jaki rozmawiali o procesie przetransportowania nieporęcznych obiektów do miejsca ich wypuszczenia. Po tym, że w tej konkretnej kwestii odczuwali pewne pokrewieństwo z okolicznymi mieszkańcami, nie wiedząc, mimo dołączonych dokumentów poświadczających rzekome referencje uniwersyteckich sponsorów tego ciężaru, jak im ten ciężar narzucono. Nie możemy się doczekać, kiedy będziemy mogli swobodnie prowadzić swoje ogólne badania, powiedziała pierwsza liderka zespołu, a druga liderka zespołu zauważyła: megafauna zawsze przykuwa uwagę czasopism, ale wolałabym obserwować bąbelkowe fortece raków na równinach błotnych, bo bardzo mało wiemy o zwyczajach tych zwierząt. Przed upływem tygodnia od chwili dotarcia na zapomniane wybrzeże biolodzy wypuścili bowiem aligatory, które przywieźli do lokalnych ekosystemów z terenów oddalonych o 160 km na południe. Z powodów, które nie były do końca jasne dla starego Jima, przez kilka tygodni ten plan nie był powszechnie znany wśród miejscowych. Gdy się o nim dowiedziano, szeryf hrabstwa złożył ekspedycji wizytę i tylko okazanie bardzo licznych zezwoleń udzielonych przez rząd federalny odwiodło go od wystawienia jakiegoś mandatu albo przynajmniej wystosowania ostrzeżenia. Czy może, jak to ujął Man Boy Slim, wystrzelili kolce ludzie? W obronie tych aligatorów biolodzy wystrzelili kolce jak jeżozwierz. Miejscowi mieli jednak ogólniejsze, praktyczniejsze zastrzeżenie do eksperymentu niż tylko to, że go przed nimi zatajono. Teraz musi tu już być z 10 000 aligatorów, powiedział z niedowierzaniem statek pijany, przyjaciel Man Boy Slima, gdy sprawa wreszcie się wydała. Musi tu być ze 100 000 000 aligatorów, już teraz. Statek pijany to była wymyślona przez Man Boy Slima ksywka alkoholika i dyżurnego poety z wiejskiego baru. Literata, który nie wzdragał się przed odrobiną nocnego kłusownictwa z latarką i o dziwo z krótką bronią palną. Stary Jim zdążył już wtedy poznać akta Man Boy Slima i jego ukłon w stronę tajemniczego francuskiego poety wcale go nie dziwił. Wbrew pierwszemu wrażeniu, Man Boy Slim, zanim rzucił studia z powodu braku pieniędzy, doskonale radził sobie w koledżu, celując zwłaszcza w języku angielskim. Z tego, co wiedzieli biolodzy, 4 olbrzymie 15-letnie aligatory schwytano w dziczy. Ale na marginesie akt, w tym miejscu, gdzie często rozkwitała odrębna prawda, stary Jim przeczytał stenograficzną notkę o aligatorach, przypisującą im inne pochodzenie. 3 z nich zostały szczęśliwie zabrane z przydrożnego zoo, a 4, największa samica, kryptonim Smaug, pochodził z jakiegoś wcześniejszego eksperymentu centrali. Uniwersyteccy sponsorzy nie istnieli. Aligatory będące pod wpływem środków znieczulających w miejscu wypuszczenia na wolność wyposażano w miękkie, regulowane uprzęże, które, jak obiecywano w zapiskach dotyczących eksperymentu, miały niezbędną elastyczność tak, aby nie stwarzać zagrożenia dla samego gada, ale przylegały na tyle ściśle, by nie dało się ich zsunąć. Do uprzęży przymocowano cienki, lecz mocny, powlekany drut prowadzący do radioodbiornika osadzonego w obrotówce, a te z kolei przytwierdzono do spławika. Gdy bateria się wyczerpała, obrotówka zasilała nadajnik w spławiku, wykorzystując ruchy gada w wodzie i sporadycznie również wiatr, gdy zwierzę wydostawało się na ląd. Jednym z wyznaczonych zadań było przetestowanie w terenie najnowocześniejszego sprzętu, a cel nadrzędny polegał wyłącznie na sprawdzeniu, czy aligatory poprzez mokradła i powiązane ze sobą kanały wrócą do swoich uprzednich siedlisk. Jak ich ciała rozumiały krajobraz? Jak umysły rozkwitały albo więdły, wciąż nastrojone na daleką częstotliwość? Inaczej mówiąc, czy udałoby się wprowadzić te gady na obszary, na których ich brakuje i oczekiwać, że tam pozostaną? Pytanie to sformułowała pierwsza liderka zespołu, parafrazując narzucone im wytyczne, które same w sobie były czymś w rodzaju przykrywki. Jaką lojalność wobec miejsca ma takie zwierzę? Jakie stresory w nowym środowisku mogą wywołać lojalność wobec miejsca? Czy coś, co można by nazwać mutacjami kulturalnymi, musiałoby wystąpić w połączeniu z tym, co moglibyśmy nazwać normalną adaptacją? Sugerowało to staremu Jimowi istnienie życia umysłowego, które uznał za niepokojące, ale jedyna notatka nabazgrana na marginesie transkrypcji informowała, że pierwszą i drugą liderkę zespołu połączyła podczas szkolenia bliska więź. Ta informacja z pewnością była nieistotna, prawda? Niektórzy z wioski nazwali później te cztery aligatory kawalerią, mimo tego, co się wydarzyło. W bujnej i trwałej wyobraźni zapomnianego wybrzeża kawaleria pozostała wieczna, wciąż wałęsała się po bagnach i moczarach. Wciąż żyła w czymś więcej niż pamięć. Hołbiona, ale zarazem budząca strach, także wiele niewyjaśnionych incydentów w późniejszych latach przypisywano, być może pocieszająco, kawalerii. W dniu wypuszczenia na wolność biolodzy zebrali się na wale, brzegu jeziora, które zasilało swoimi wodami mokradła rozciągające się w stronę lądu i trzęsawisko sięgające w stronę morza. Graniczne miejsce wypełnione słonawą, słodką wodą, nie będącą ani jednym, ani drugim. Było jasno i wietrznie. Nadowniczki drzewne śmigały pod jaskrawym, błękitnym niebem. Odurzone gady wyposażono wcześniej w sprzęt i trzymano w zbiornikach przypominających ogromne podłużne chłodziarki z ruchomymi pokrywami z siatki i składanymi drzwiami z przodu. Nic w oficjalnych dziennikach członków ekspedycji nie sugerowało, że doszło do błędów albo fałszywych kroków podczas całej procedury, ale druga liderka napisała później, że ta chwila wydawała się pełna napięcia, nerwowa, o wiele ważniejsza niż faktyczny cel wypuszczenia tych zwierząt. Najwyraźniej pierwsza i druga liderka zespołu w kontekście innych swoich zadań nie uznały wypuszczenia aligatorów za wystarczająco ważne, aby zarejestrować je za pomocą sprzętu wideo. Lekarz zespołu napomknął o jakichś zdjęciach, które jednak nie istniały w archiwach centrali. Na szczęście ktoś umieścił w terenie ukrytą kamerę, która dostarczyła ziarnistych nagrań, a co jeszcze cenniejsze, dzienniki biologów umożliwiały chyba trafną rekonstrukcję tego wydarzenia. Proces przebiegał gładko, tylko w przypadku samicy nazywanej kiedyś Smaug, ale po naleganiach drugiej liderki zespołu przemianowanej na Tyrankę, której nie zawadzała uprząż. Tyranka po trosze wbiegła, a po trosze wślizgnęła się na brzeg w całej swojej trzymetrowej chwale i prawie natychmiast zniknęła, jakby woda była w równym stopniu bramą, co upragnioną wolnością. Ogień ruszył jej śladem, po pewnych komplikacjach związanych ze skoordynowaniem ostatecznego założenia uprzęży i uruchomienia mechanizmu otwierającego drzwi za pomocą zdekonstruowanego drucianego wieszaka. O ile stary Jim zdołał się zorientować, obie te operacje nastąpiły jednocześnie, przez co istniało ryzyko katastrofy. I gad zniknął w wodzie tak błyskawicznie, że trudno było się dziwić uldze biologów. Kto mógłby mieć do nich pretensje o to, że zignorowali równoległy świat, w którym ogień zdołał się wyswobodzić i urządził im taką jatkę, że krew tryskała i rozlewała się falami po błotnistych dnach? A jednak była jakaś krew, lekkie obrażenia opatrzone na miejscu, tak napisał lekarz w oficjalnym raporcie. Stary Jim zauważył też notkę nabazgraną w dzienniku lekarza, informującą, że przedsięwzięto wszystkie możliwe środki, ale nic nie dało się zrobić. Kolor tuszu różnił się od tego w pozostałych miejscach na stronie. Być może więc zapisek znalazł się tam znacznie później, bo w panice, jaka ogarnęła lekarza podczas katastrofy w przyszłości, omyłkowo umieścił go na niewłaściwej stronie. Szerszeń i sierżant Rocker mieli mniej szczęścia. Pierwszy nie chciał opuścić swojej podrasowanej chłodziarki. Wydawał się zdezorientowany, a drugi zaplątał się w uprząż, mimo zapewnień, że to niemożliwe, więc trzeba go było uśpić i przygotować ponownie jeszcze tego samego popołudnia, a wtedy większość ekspedycji już piła. Co to jednak oznaczało? Co piła? Czy doszło do komplikacji? Jakaś usterka nagrania z ukrytej kamery spowolniła ich działania, także wyglądało to, jakby biolodzy zarządzali niemrawy odwrót, niemrawą kapitulację, po czym znów ruszyli biegiem tylko po to, żeby ponownie się rozdzielić, rozpierzchając się na wale w przeciwne strony. Ziarniste ludziki wydawały się maleńkie na tle bezmiaru mokradeł i nieba. Gdyby nie usterka, stary Jim pomyślałby, że przed czymś uciekają. W końcu szerszeń wyszedł z chłodziarki i zanurzył się w wodzie. Sierżant Rocker jednak kłapnął paszczą i ruszył w stronę swoich dobroczyńców z tak wściekłą determinacją, że biolodzy znowu uciekli. Tylko jeden z nich, stary Jim, nie zdołał rozpoznać, który krążył wokół bestii, wołając coś, co brzmiało jak absurdalne – chodź, kici, kici. Nie. Musiało mu się przesłyszeć. W tym miejscu nagranie się kończyło. Komiczne, zanotował z boku jakiś wcześniejszy analityk centrali. Ale to nie było komiczne. Zarówno ta chwila, jak i późniejsze picie wydawały się niepokojące. Nie pasowały do dyscypliny, jakiej można by się spodziewać na początku ekspedycji naukowej. Stary Jim nie ufał też zmianom redakcyjnym wprowadzonym do archiwalnych materiałów dotyczących eksperymentu z aligatorem. Odzwierciedlały one coraz większą ostrożność, jak wpatrywanie się we mgłę nadciągającą od strony czarnej wody mokradeł, nawet jeśli on sam wciąż sunął naprzód, nie mogąc zobaczyć, co jest po obu stronach. Oprócz tego w relacjach biologów była też jednak pewność, jako lek mający rozwiewać podejrzenia. Bo sierżant Rocker też wszedł później do wody i zniknął, a biolodzy uruchomili sprzęt namierzający, żeby się upewnić, że będą mogli śledzić aligatory w ich nowym życiu. Tyranka trzymała się z boku, podczas gdy reszta gadów pozostawała blisko siebie przez jakiś czas. Żaden z nich, w każdym razie przez noc, nie wydawał się skłonny do opuszczenia terenu, a czwartego dnia pierwsza liderka zespołu powierzyła najmłodszemu członkowi grupy zadanie monitorowania chwil mogących obejmować cały dzień taplania się w tej samej kałuży błota. Szóstego dnia znaleźli przednią łapę ognia owiniętą drutem z pławika. Całość leżała wyraźnie wyeksponowana na błotnistym brzegu, a głębokie ślady butów wskazywały na udział kłusowników. Jeden z biologów zauważył, że bladość łapy oderwanej wskutek naszego eksperymentu, utraconej tak daleko od domu, miała w sobie coś żałosnego albo żałośnie przyziemnego. Płakałem przez godzinę, ale nie wiem, czy to była właściwa reakcja. Nie, stary Jim nie sądził, żeby to była właściwa reakcja, mimo że sam płakał o dziwnych porach w archiwum centrali ze swoich własnych powodów. Szerszeń odnalazł się martwy, wzdęty i biały, z kawałem ciała wydartym z niego pośmiertnie przez jakieś stworzenie, prawdopodobnie sierżanta Rockera. Spekulowano, że stres i środki uspokajające okazały się ponad jego siły. Sekcja zwłok ujawniła zawartość żołądka obejmującą ryby, żółwia, błoto i, co niewytłumaczalne, pęknięty kubek do herbaty. Poza tym okazało się, że aligator był gotowy do złożenia jaj. To nas wszystkich zaskoczyło, napisała druga liderka zespołu, jeśli wziąć pod uwagę, że ten egzemplarz figurował w dokumentach jako samiec. Po czym dodała w atmosferze jakiejś ogólnej dezorientacji: szczerze mówiąc, nie mogę sobie teraz przypomnieć, kiedy przyjęliśmy ten projekt, kiedy pierwszy raz zetknęliśmy się z tymi aligatorami. Panuje tu potworny upał. Sierżant Rocker wypisał się z projektu, zrzucając uprząż w wodach niedaleko namiotu pierwszej liderki zespołu, co w jej absurdalnym ujęciu wskazywało na uprzejmość ze strony sierżanta Rockera, który zachował taką osobowość, jaką miał w okresie, kiedy znałam go najlepiej. Odczułam tę stratę o wiele głębiej niż przypuszczałam. To sentymentalne podejście do aligatora, postrzeganego zaledwie kilka dni wcześniej w kategoriach obowiązku, ciążyło staremu Jimowi, choć nie umiałby sprecyzować dlaczego. Nie rozumiał też, dlaczego biolodzy odnotowali eksperyment z aligatorami w swoich raportach jako wielki sukces, a nawet odnieśli się do niego z rodzajem pięknej, wszechogarniającej nostalgii, kiedy misja zaczęła napotykać problemy. Może był to mit kompetencji, mit wytrwałości, mit obiektywizmu. Być może zarówno on sam, jak i biolodzy byliby teraz mądrzejsi i skupili się na tym, jak sierżant Rocker zmienił się w mistrza ucieczki, ponieważ uprząż była nienaruszona i wciąż zapięta bez widocznych naderwań. Jak zatem aligator zdołał się z niej uwolnić? Stary Jim ciągle widział biologów na uszkodzonym nagraniu wideo, na którym uciekali z miejsca wypuszczenia zwierząt tylko po to, by pojawić się na nowo w kręgu pijących. Odtwarzał to nagranie tak często, że stało się niepokojącą gmatwaniną światła i cienia, spikselowanymi, bezcielesnymi głowami, rękami, kształtami, które wynurzały się i wyostrzały, by już po chwili dać się wchłonąć przeszłości. Przedsięwzięto wszystkie możliwe środki, ale nic nie dało się zrobić. A może osiągnięto dokładnie taki skutek, jaki zamierzano? Miasto martwych. Pod koniec wiosny, tydzień po wypuszczeniu tyranki, biolodzy urządzili swoją stałą siedzibę w ruinach miasta duchów, które dawniej udawało siedzibę hrabstwa. Nawet w tych stronach obfitujących w kłusowników, anarchistów i hodowców trawki było to odludzie. Widok z lotu ptaka prawie nie zarejestrowałby ruin budynków pod osłoną drzew, ale na zachód od nich znajdowało się ujście rzeki. Na wschód niebywała łąka z polnymi kwiatami zanikała powoli na błotnistych równinach. Na południe było jeszcze więcej moczarów prowadzących do morza, a na północy rozciągała się nieprzebyta gęstwina palm sabalowych i jeżyn. Ujście rzeki trzymało martwe miasto jak otwarta dłoń, która w każdej chwili mogłaby się zacisnąć w pięść. Biolodzy przybyli w to odległe miejsce kajakami, zsunącą za nimi posłusznie płaskodenną łodzią, wypełnioną jeszcze większą ilością solidnego zaopatrzenia. Rząd starych, rdzewiejących samochodów, przypominających olbrzymie krzepkie żuki ułożone po trzy, jeden na drugim, mógłby być ich komitetem powitalnym na błotnistym brzegu rzeki, za którym podwójny rząd niesfornych dębów błotnych prowadził do miasta. Nawet gdy biolodzy zatknęli na ratuszu ironiczną flagę i ruszyli z maczetami na najgorsze z pnączy dławiących główną ulicę, ekspedycja nie czuła się tu pewnie. Dźwięki ptaków w tych ruinach są przytłumione, a akustyka tak dziwna, że tylko z trudem udaje nam się określić, skąd dobiegają. Stary Jim zastanawiał się, czy tam, na głównej ulicy, biologów ogarnęły wątpliwości. Co do ich misji? Co do ich wyboru ścieżki zawodowej? Skończyć w tak odludnym miejscu, będącym w trakcie zapadania się pod ziemię w tempie 2 centymetrów rocznie? Mieszkać wśród donośnych nocnych pisków owadów i kaprysów walących się ścian? W martwym mieście też nie wszystko było takie, jak obiecywano. Rok wcześniej powiedziano biologom, że jakiś filmowiec wykorzystał główną ulicę, żeby nakręcić sceny do niezależnego filmu. Ujęcia z gorączkowego snu na końcu świata. A to oznaczało dostęp do elektryczności. Tak naprawdę jednak nic tu nie działało. Gniazdka korodowały, a biolodzy odkryli, że awaryjny generator to tylko skorupa. Jeden z badanych zauważył, że w wypatroszonym środku maszyny nie było niczego oprócz sflaczałych balonów z jakiejś imprezy. Tydzień później dotarł zapasowy generator razem z paliwem. Ze zrzutowiska centrali, jak zauważył stary Jim, unosząc brew. Tymczasem biolodzy wyjęli balony ze starego generatora i się ich pozbyli. Ich widok wywołał w nich lęk, nie śmiech. Oraz poczucie, które jedna z biolożek nazwała w swoim dzienniku jakiegoś rodzaju żartem, który nie był śmieszny. Stary Jim czuł, że te balony trąciły prowokacją. Ale z czyjej strony? Przeznaczenia jakiegoś sadystycznego boga bagien? Gdy tylko biolodzy zajęli miasto duchów, miejscowi zaczęli je nazywać martwym miastem albo miastem martwych, jak w słowach jesteś dla mnie martwy, inspirując się jakimiś fantasmagoriami uwielbianymi przez statka pijanego. Biolodzy nigdy nie kwestionowali nazwy martwe miasto. Prawie natychmiast też zaczęli w ten sposób nazywać swoje miejsce zamieszkania. Być może uważali to za rodzaj ironicznego żartu, być może w chwilach prywatności przy ognisku, zbyt gorącym jak na tę porę roku, rozumieli, jakim absurdem było nazywać martwym miejscem coś tak wypełnionego żywymi owadami, roślinami i grzybami. Być może znaki i symbole nie miały nad nimi żadnej władzy. Biolodzy ogrodzili teren, rozbili jurty z białego płótna wzdłuż rzędu drzew sąsiadujących z łąką, palili wieczorami ogniska, znaleźli czystą wodę pitną. A potem zaczęli się włóczyć. Daleko. Inwazyjny gatunek. Na nowym obszarze migracyjnym, jak zauważył znowu Manboy Slim, jurty, jakie opisał, przypominały jakąś waniliową odmianę bezmącznych ciast w miejscowej piekarni. Cechując się nowością zakurzonych torów kolejki elektrycznej biegnących wysoko pod sufitem. Rozbicie jurt sygnalizowało swego rodzaju początkową kapitulację, pomyślał stary Jim. Znak, że wiedzieli, że mimo rozkazów, które otrzymali, martwe miasto nie było idealnym miejscem na obóz. Wszystkie co do jednej rozbito tam, gdzie bryza z nadmorza wydawała ostatnie tchnienie, zanim popadła w bezruch, w którym lęgły się wilgotność, karaluchy i komary. Cichy bunt, który rozciągnął granice władzy pod płaszczykiem konieczności jak najszybszej analizy znalezisk, posiadanie tych stacji terenowych, jakie nazywano w oficjalnym raporcie, które tak naprawdę były dla biologów formą fizycznej ulgi od otoczenia. Gwoli ścisłości, wspomniana analiza dotyczyła znalezisk, które stanowiły jedynie elementy zapomnianego wybrzeża znane miejscowym od lat i nie potrzebowały oficjalności nazw, jakie chcieli im nadać biolodzy. Drażniło to miejscowych, którzy lubili obserwować ptaki w poszukiwaniu rzadkiego żarka zmiennego, a patrząc przez lornetkę zauważali coś, co okazywało się biolożką w czerwonej bandanie gapiącą się na nich przez własną lornetkę.
Wchodzą nam w drogę, twierdził Manboy Slim, a w barze mało kto się z tym nie zgadzał. Teleskopy, mikroskopy, bardziej zaawansowane i bluźniercze czujniki, które wymykały się pojmowaniu starego Jima. Metalowe skrzynki z mrugającymi światełkami, do których biolodzy wlewali przez lejek wodę z mokradeł. Wtedy dziwne narzędzia stały się określeniem zastępującym w barowych transkrypcjach dziwnych ludzi. Manboy Slim i jego sojusznicy nie zgadzali się zresztą w kwestii intencjonalności tego wszystkiego. Rozgorzała dobroduszna awantura, przebaczona dzięki piwu, między frakcją uważającą biologów za głupców, a tymi, którzy twierdzili, że są oni zdolni do wyrządzenia krzywdy, a zatem zasługują na bardziej oficjalną nazwę – łotry. Tymczasem biolodzy osiedli w martwym mieście. Ich los spludł się z jego losem, jakby wcale nie byli ekspedycją, tylko bastionem szykującym się na atak jakiejś nieznanej siły. Łotr. Pośród wszystkich śmieci w aktach określenie łotr zwróciło uwagę starego Jima, ponieważ wyobrażenie łotra na zapomnianym wybrzeżu nie oznaczało drania albo osoby nieuczciwej, lecz wiązało się z bardziej neutralnym wyobrażeniem wyrzutka albo obcego. Łotr w języku wiejskiego baru wymagał bacznej uwagi nie dlatego, że łotr zawsze zamierzał krzywdzić, ale dlatego, że mógł nie rozumieć krzywdy, jaką mógł wyrządzić. Ta dwuznaczność nie dawała staremu Jimowi spokoju, choć miał świadomość, że zapomniane wybrzeże zawsze było relikwiarzem dla jakiegoś rodzaju łotrów. Być może gorsze w ocenie starego Jima było jednak to, jak po ekspedycji biologów pojęcie łotra używane w wiejskim barze przeobraziło się w termin stosowany przez centralę, jakby z czasem zapomniane wybrzeże skolonizowało korytarze władzy, a centrala tego nie zauważyła. Stary Jim nie wiedział, gdzie tkwi w tym niebezpieczeństwo. Wiedział jedynie, że wydawało się to równie niebezpieczne jak jakaś operacja kontrwywiadu albo potencjalny podwójny agent. Obcy, który został łotrem i nie podał miejscowym swojego nazwiska, zjawił się na początku lata po zainstalowaniu się biologów w martwym mieście. Tym opalonym i pobłogosławionym słońcem ludziom wydawał się bielszy od królików. Tak jak przezroczystość skóry pewnych gekonów ukazuje piękno bijącego serca, tak twarz i ramiona obcego sugerowały jakąś bezbronność. Stałym bywalcom wiejskiego baru wydawał się tak blady, jakby przybył w wielkim pośpiechu z jakiegoś kraju na dalekiej północy, chociaż mówił z lokalnym akcentem. Poza tym nie było w jego wyglądzie nic, co mogłoby go wyróżniać. Mężczyzna miał na sobie wymiętą niebieską marynarkę nałożoną na dawno nieprasowaną błękitną koszulę, w której brakowało dwóch górnych guzików i dopasowane brązowe spodnie niespodziewanie zwieńczone wytrzymałymi wojskowymi butami. Równie zdumiewający, jeśli wziąć pod uwagę ogólne wrażenie, był jego plecak Moro, który kojarzył się z armią. W sposobie, w jaki marynarka naderwana na jednym łokciu leżała na jego ramionach, było jakieś zmęczenie, jakaś rezygnacja. Początkowo statek pijany nazywał obcego Smutasem, ale Manboy Slim zamiast Smutasa wolał Kutasa, po czym jakiś wspólny podtekst podsunął im łotra przez duże eł. Nic nie mówił. Jego sylwetka w drzwiach wyglądała chudo i żylaście, ustępując pod tym względem jedynie miejscowemu arboryście, który przypominał rozzłoszczonego dżokeja i wspinał się na drzewa jak oburzona wiewiórka. Tylko że łotr wcale nie był rozzłoszczony i utykał na lewą nogę. Wszyscy rozpoznali w jego lasce tę zostawioną z uprzejmości na początku szlaku prowadzącego do latarni morskiej. Wydał z siebie dźwięk. Zauważył później statek pijany. Coś jakby... jakby jęk, ale jęk wyrażający, no cóż, ulgę i zdziwienie. Manboy Slim twierdził, że żadnego takiego dźwięku nie słyszał, ale statek pijany obstawał przy swoim. Jak człowiek, który po długiej misji wrócił do domu. Tylko, że nikt go tutaj nie zna. To było dziwne. Tak pomyślał stary Jim. Każdy widział, że obcy jest dziwny. Czasami, kiedy był skonsternowany, statek pijany przestawał brzmieć poetycko, jakoby to był tylko jakiś kaprys, który towarzyszył mu przez większość czasu i którym dzielił się niekiedy z Manboy Slimem. Gdy blady nieznajomy bez słowa zamówił piwo i usiadł z tyłu, reszta baru potrzebowała trochę czasu, żeby odzyskać równowagę. Przyniósł ze sobą pewien zapach, zauważyła barmanka Sally, zanim zamknęła lokal tego wieczoru. Nie zapach morza czy mokradeł, bardziej elektryczności. Jakby przypaliła go błyskawica. Nie potrafię tego opisać. Jakby dotknięcie go groziło porażeniem prądem. Nikt go nie dotknął. Wydawał się niedotykalny, wytwarzał wokół siebie aurę, która zniechęcała do rozmów, ale nie do plotek. Ukradł laskę, zauważył Charlie. Ukradł tę laskę ze szlaku do latarni morskiej. Młody Charlie często chodził tym szlakiem, kiedy miał wolne i nie pływał łodzią rybacką. Dla niego to był tylko kij i potrzebował kija, a my możemy znaleźć inny, prawda? Odezwał się statek pijany, niechętnie stając w obronie łotra, a potem popadając w coraz większe upojenie alkoholem i w to nielogiczne koleżeństwo. Ta linia obrony spotkała się chyba ze sceptycyzmem albo nawet mamrotaniem o otwartym buncie przeciwko stwierdzeniu, że łatwo jest znaleźć idealną laskę. Tyle, że była w tym nuta wzburzenia, jakby łatwiej było rozmawiać o lasce niż zmagać się z innymi pytaniami o obcego. Wtedy do dyskusji wtrącił się Manboy Slim, opisując obcego jako bezrobotnego magika, który zamierza zrobić z was wszystkich nowy numer. Towarzyszył temu szeroki gest, powtórzony przy lunchu następnego dnia, obejmujący całą wioskę łącznie z Charlim. Złodziej! Powiedział statek pijany. Złodziej naszego czasu. Rozmawiamy o niczym, podczas gdy moglibyśmy konwersować o czymś. Jakie coś miał na myśli? Wtedy jednak napięcie związane z obcym, po prostu bezrobotnym magikiem, uleciało z baru i przez parę dni nikt z miejscowych nie zwracał na niego najmniejszej uwagi, kiedy przychodził, żeby posiedzieć w milczeniu przy szklance czegoś do picia. Właśnie po to było zapomniane wybrzeże, prawda? Stwierdzili trochę sentymentalnie statek pijany, Manboy Slim i Charlie, żeby się zgubić, żeby kochać, żyć, być kimkolwiek się chce być. Przez jakiś czas Water nie robił zatem nic, tylko stawał się kimś w rodzaju półstałego klienta, który siedział cicho w ciemnej części baru, niewiele mówił, wypijał parę piw i wychodził. Nie podawał żadnych informacji na swój temat, nikt więc nie wiedział, skąd przybywał, gdy wchodził do baru, ani dokąd wracał, gdy z niego wychodził. Nieszkodliwy. Ale stary Jim wiedział. Wiedział, że obcy był łotrem i był skłonny uznać tego łotra za pewnego rodzaju agenta. Osobę, która mówiąc językiem centrali, z czasem miała sprawić, że znane stanie się nieznane. Kogoś, kto nas zna, ale nie jest nami. Rodzaj rymu łączącego kogoś, kim był, z tym, kim było szpiegowstwo. Ktoś taki poruszał się niezależnie od schematu pływów, gwiazd i pór roku, a w tym sensie nie był związany pojęciem czasu w formie doświadczanej na zapomnianym wybrzeżu. Ktoś taki był niebezpieczny. Odwiedziny. Jak na martwych ludzi, czy raczej martwych, jak zaczęto ich nazywać w wiejskim barze, tego lata biolodzy często przerywali pracę, żeby przeklinać upał i wilgotność powietrza, co jeśli ktoś to przypadkiem usłyszał, zaskakiwało miejscowych, ponieważ była to bardzo ludzka reakcja. To, że nocą statek pijany widywał niekiedy z daleka, zajmując się niesprecyzowanymi działaniami, lekko podskakujące światła czołówek biologów, daleko w morzu, że się tak wyrażę, zadziwiało go równie mocno, jak gdyby błędne ogniki ześlizgnęły się nisko na mokradła. Być może po to, żeby nie myśleć o panujących tam warunkach, biolodzy zintensyfikowali etykietowanie istot żywych oraz wydłużyli pory, w których realizowali takie przedsięwzięcia. Ogromna migracja ludzka na obliczu Ziemi, powiedział statek pijany, wychylając kielich i będąc przez chwilę jedynym barowym autorytetem, ponieważ Manboy Slim wybrał się do Blickersville, żeby naprawić swój samochód. Nienaturalna i niestrudzona. Nikt nie zaprzeczył, bo zakres działań biologów poszerzył się niemal pod nieobecność woli, która mogłaby tym kierować. Biolodzy zarzucali sieci na maleńkie rybki na płyciznach. Zastawiali siatkowe pułapki na małe leśne stworzenia. Brali delikatne nylonowe siateczki i tworzyli strefy, w których łapali ptaki śpiewające, często biegając z przerażeniem na ratunek temu, czemu sami zagrażali, gdyż ptak śpiewający był okropnym przekleństwem. Nieprzewidywalny, rozeźlony i podatny na zranienie. Jakie kruche były te skrzydełka, te dzioby, te przekrzywione łebki, błyszczące oczka wpatrzone w obcych, którzy trzymali ich ciałka w przymkniętych dłoniach. Ptaki przybyły z dalekiej północy, wiedzione kompleksową znajomością pól magnetycznych i gwiazd. Ich mózgi odznaczały się poskręcaną gęstością dwukrotnie większą niż ludzkie. Żyły średnio zaledwie 6 albo 7 lat. W zenicie ich możliwości tego lipca ślady butów biologów przewyższały liczebnością tropy jeleni i szopów na błotnistych równinach. Niebieskie koniuszki strzałek usypiających stały się częstym widokiem obok pustych puszek po piwie i łusek nabojów do strzelb. Słońce świeciło na plecy biologów, wiatr z nadmorza wiał im w twarze, a ich ciała połyskiwały potem. Ich noce po ciężkim dniu pracy, albo gdy praca dopiero się zaczynała, były wypełnione śmiechem i dobrym humorem. Ich praca była rytmem, ich praca była paktem i ich praca trwała nieprzerwanie. Sen biologów w zabezpieczonych przed komarami jurtach był długi i głęboki, a dźwięki dobiegające z nocy nie wywoływały w nich strachu. Nie mieli snów, bo przecież już żyli w pewnego rodzaju śnie, robiąc to, do czego szkolili się przez całe życie. Gdy wystąpiła pierwsza anomalia, musiał być środek lipca, tydzień po pojawieniu się Łotra i prawie miesiąc przed tym, jak biologów raptownie opuściło szczęście, jeśli można to tak określić. Najpierw biolożka pobierająca próbki na błotnistych równinach przed łąką napotkała królika. Wybrano ją do pracy w błocie, ponieważ drobna sylwetka chroniła ją przed zapadaniem się w nim po kolana. Poza tym miała rzadki talent do poruszania się po tym krajobrazie, o wiele większy niż ktokolwiek inny w ekspedycji. Obserwując z daleka jej wiotką postać, druga liderka zespołu dziwiła się, jak to możliwe, że przypomina owada wykorzystującego napięcie powierzchniowe wody, żeby sunąć po, no cóż, w tym wypadku po błocie. Stary Jim nazywał ją w aktach błotniarką, stosując jeden ze skrótów, których używał już z przyzwyczajenia. Kiedy ktoś go zainteresował. Zresztą sami powinni byli ją tak nazwać. Skupiona na umieszczeniu błota w ostatniej fiolce i włożeniu jej do plecaka błotniarka, wzdrygnęła się, słysząc niespodziewany trzask po lewej stronie, tuż poza zasięgiem swojego wzroku. Odwróciła się, wciąż kucając, i zauważywszy źródło dźwięku, klapnęła na tyłek. Ogromny biały królik z przekrwionymi oczami spokojnie pożerał kraba skrzypka. Zmiażdżywszy grzbietową część jego pancerza, połykał mięso i brał się do następnego. Królik sprawiał wrażenie wygłodniałego. Pod jego splątaną sierścią ochlapaną brązem dostrzegało się jakieś wymizerowanie. Błotniarka napisała w dzienniku, że metodyczny sposób, w jaki królik pożerał kraba, wytrącił ją z równowagi, podobnie jak sama obecność królika. Postrzępione różowe uszy, obrębione kołtuniastą białą sierścią, drgały w różnych kierunkach, jakby odbierały dane z fal radiowych. Oczy skupiły się na mnie, wyrażając coś, co mogę określić jedynie jako obojętność albo nawet pogardę, napisała błotniarka, a potem zmieniła zdanie. Królik patrzył na wskroś mnie, jakby jego oczy nie mogły się skupić albo były zaabsorbowane czymś za mną. Nie, też nie tak. Po prostu wiem, że to nie było naturalne. Lewa strona tej kartki była zniszczona przez wodę. Także następne zdanie brzmiało albo dalej był nieruchomy i zarazem w ciągłym ruchu, albo ale był nieruchomy i czasem w ciągłym ruchu. Reszta jej wrażeń przepadła. Próbując się podnieść, błotniarka skończyła jednak na czworakach twarzą do królika, podczas gdy on dalej pożerał kraby żywcem. Przed przystąpieniem do uczty miażdżył pancerz jedną twardą łapą, wyciskając ze skorupy miękkie wnętrze albo po prostu łamał go zębami. Kraby pozwalały mu się pożerać jak zahipnotyzowane, jakby odbierały królika jako obiekt nieożywiony. Tak się po prostu składało, że ten obiekt je zabijał. ruchy różowych warg królika, który rozłupywał kraby na śmierć, wewnętrzny przebłysk rzędów jego zębów, ostrzejszych niż by się spodziewała, wzbudziły w błotniarce panikę i biolożka zerwała się na nogi, nie wywołując u zwierzęcia żadnej reakcji, po czym uciekła. Nie przypominała już nartnika, lecz raczej przerażoną nastolatkę w filmie grozy. W połowie drogi na bezpieczną łąkę błotniarka wpadła w dziurę przysłoniętą błotem i jej stopa utkwiła w niej wystarczająco długo, by kobieta krzyknęła, skręciwszy sobie kostkę, po czym runęła w zasysające błoto i krzycząc z bólu wołała stamtąd o pomoc. Zanim druga liderka zespołu ją usłyszała, błotniarka zapadła się już po kolano, a jej druga noga połyskiwała bielą na tle błota podziurkowanego przez kraby, jakby miało nierówne pory. Gdy wyciągnęli błotniarkę na twardy grunt do oczekującego ją lekarza, pierwsza liderka zespołu zanotowała. Wszystkie jej fiolki z próbkami się potłukły, co kosztowało nas cały dzień pracy. Królik wciąż tam po prostu siedział. Niewzruszony, zapisała druga liderka zespołu. Jego zęby były zajęte zdzieraniem jednego pancerza po drugim, aż do mięsa pod spodem, podczas gdy trzony czułków, ocznych krabów, tak długo jak były w stanie to robić, obserwowały swoją śmierć z zaledwie umiarkowanym zainteresowaniem. Stary Jim wielokrotnie czytał cały zapis rozmowy błotniarki z lekarzem. Miał wrażenie, że coś jest z tym zapisem nie tak. Albo może należałoby powiedzieć, że jest oderwany? Oderwany od tego, co się wydarzyło. A może właśnie tak rozmawia się o czymś po fakcie, o czymś osobliwym, niepokojącym. Błotniarka.
On ma kamerkę.
Lekarz.
Kto taki?
Królik.
Masz w kąciku oka coś, czego nie możesz wyjąć?
Tylko drobinkę błota, tylko plamkę.
Mam pigułki, które cię uspokoją.
Nie, nie potrzebuję pigułek. Królik miał kamerkę na pasku, na szyi.
Miał też kieszonkowy zegarek? Był spóźniony na spotkanie?
Wyczułam jakiś zapach, wilgotny albo elektryczny, albo... Poza tym on wydawał się zapuszczony, stary, jak kot, który przestał się myć. A potem to oko, jakby było kamerką. Ale on miał kamerkę na szyi.
Twojej kostce nic nie będzie.
On zjadał kraby.
Czy króliki jedzą mięso?
Nie, no przecież wiem, że nie jedzą.
Nie ma potrzeby ryzykować.
Mojej kostce nic nie będzie, jestem tego pewna.
Twojej kostce nic nie będzie, ja jestem tego pewny.
Druga liderka zespołu postanowiła uwierzyć błotniarce, że coś, być może kamerka, wisiało na białej szyi królika. Choć mogła to być po prostu ozdobna obroża, jak gdyby zajączek był zwierzęciem domowym. Żadne inne dowody, oprócz poczynionej z bliska obserwacji błotniarki, nie potwierdzały informacji o kamerce, bo kiedy po uratowaniu biolożki przyjrzeli się mokradłom, tak doskonale widocznym i tak doskonale nieruchomym, królik zniknął, jakby nigdy go tam nie było. Zgubione zwierzątko pozostawało najczęstszym wyjaśnieniem słyszanym w jurtach, gdy biolodzy zrobili sobie przerwę od zajęć, żeby przeczekać upał aż do cienistego późnego popołudnia, odczuwając pilną potrzebę lekceważenia królika jako anomalii. Jednego nieistotnego punktu danych. Według pierwszej liderki zespołu był to tylko królik w niewłaściwym miejscu, który prawdopodobnie umrze na bagnach albo zostanie zjedzony przez jakiegoś drapieżnika. Słyszano, jak błotniarka narzeka, pijąc jedynie wodę, ale za to w ogromnych ilościach, że nie mają pojęcia, o czym mówią, bo nie widzieli jego oczu. Te oczy. Nie słyszeli tego chrupania. Nie widzieli, jak kraby ignorują grożące im niebezpieczeństwo, że to ten królik był drapieżnikiem. Błotniarka umieściła pod mikroskopem kraby skrzypki, pod nieobecność stworzenia, dzięki któremu stały się interesujące, lecz nie znalazła w nich niczego niezwykłego. Być może po to, żeby odwrócić uwagę od przejętej błotniarki, biolodzy za namową obu liderek zespołu wrócili do swoich ulubionych zajęć, ale cała ta sytuacja wywołała dezorientację. Biolodzy znaleźli w martwym mieście pianino świetnej marki, a lekarz podreperował je dostatecznie dobrze, by o zmierzchu można było na nim grać przy świetle latarki. Ze wszystkich relacji wynika, że dźwięk był nierówny i fałszywy, że mógłby obudzić duchy leżące w oczekiwaniu na cmentarzach pogrzebanych pod arami pnączy albo zapadnięte w mokradłach. Incydent z białym królikiem zmienił rutynę w kompulsję, w to granie na pianinie. Mogli ignorować komary, utrzymujący się upał. Niektórzy z nich nawet tańczyli. Mniej więcej po pół godzinie noc zaczęła jednak odbijać muzykę pianina z powrotem, z załąki i równin błotnych. Dziwne echo, zanotowała pierwsza liderka zespołu. Dziwny efekt wody i odległości. Dźwięk miał niepokojącą wyrazistość. Tańce natychmiast ustały, podobnie jak rozmowy, a potem ucichł dźwięk pianina i na szczęście jego sobowtór też przestał grać. Biolodzy stali, trzymając kubki z piwem i patrząc w ciemność na... no właśnie, na co? W tamtej chwili, wspominała druga liderka zespołu, czuliśmy się, jakbyśmy to my byli eksperymentem. Jakby ten, kto wypuścił białego królika, odpowiadał też za tego ducha. Być może zasłużyli na ten moment przemieszczenia za zakłócanie ciszy martwego miasta, ale dzięki zapisom rozmów w wiejskim barze stary Jim wiedział, że to był kawał Manboy Slima, który wpadł na ten pomysł, ponieważ miał frajdę z naśladowania pohukiwań sowy tak udanie, że w okresie godowym sowy mu odpowiadały. Ten kawał wiązał się też z pewnym wspomnieniem samego starego Jima, ponieważ jego szef w centrali wiedział, że stary Jim uwielbia dobre pianina. Na zamorskich misjach w dalekiej przeszłości młody Jim zawsze zaglądał do baru albo hotelowego lobby w próżnej nadziei, że mają tam instrument, na którym mógłby zagrać. Ile jednak czasu byłoby potrzeba, żeby zrobić komuś taki kawał? Co jeszcze mogłoby do tego motywować, żeby popłynąć kajakiem albo kanu, zatrzymać się w połowie drogi w górę rzeki, pokonać resztę trasy, przedzierając się przez gęste obłoki gryzących much? A później znać to miejsce wystarczająco dobrze, żeby kucnąć w ciemności na moczarach pośród śpiących aligatorów i zagrać biologom ich własną muzykę, przytłumioną i zmienioną w niewytłumaczalne, nawiedzające ich dźwięki, wydobywające się z samego błota. Najlepsze jest to, że czekałem tam dwie noce i mogłem im zagrać to, co grali poprzedniego wieczoru, powiedział Manboy Slim, relacjonując to ściszonym głosem wybranemu gronu słuchaczy w kącie baru. Prawie tak samo, ale trochę inaczej. Na pewno namieszało im to w głowach, bez dwóch zdań. Manboy Slim wskazał tymi słowami na swój udział w wielu innych incydentach, ponieważ stary Jim nie przypuszczał, żeby pewnej nocy zakradł się dla zabawy do martwego miasta. Stary Jim uważał, że Manboy Slim biwakował tam od wielu dni i być może nawet nie zaprowadził zepsutego samochodu do warsztatu. Stary Jim zaczął co najmniej podejrzewać, że Manboy Slim dostał obsesji. Czy to zbyt mocne słowo? Na punkcie biologów. Całkiem jak dziecko, ale prawdą jest także to, że czytając ten fragment transkrypcji, stary Jim uśmiechnął się z ponurym zadowoleniem. Był to rodzaj nieświadomej domowej rewolty przeciwko tajnemu projektowi centrali, o którym ci ludzie mieli się nigdy nie dowiedzieć. Tylko że być może podświadomie, instynktownie, jakoś się domyślili. Że coś jest nie tak i że odtąd będzie już tylko gorzej. Generator. W połowie sierpnia nastąpiła subtelna zmiana kolorów i faktur. Zmalała wilgotność powietrza, a morska bryza nabrała nowej siły, nawet tak daleko w głębi lądu. Biolodzy zrezygnowali już wtedy z pianina z obawy przed dziwnym echem. Nikt więcej nie widział białego królika, ani o nim nie rozmawiał. Teraz jednak obudził się do życia nadajnik tyranki. Gdyby to nie było nienaukowe, powiedziałabym, że aligator skupił się na nas jak na źródle swojego dyskomfortu wskutek przemieszczania, napisała pierwsza liderka zespołu. Tyranka, którą stary Jim zaczął postrzegać jako rodzaj podwójnej agentki, wałęsała się bowiem nieustannie, nawet w ciągu dnia. Nie odpoczywała ani nie opadała z sił i często zdawała się krążyć w pobliżu ich nowego obozu. Nikt tego nie przewidział, tej bliskości. Tego, że zamiast wrócić na południe, tyranka pozostanie w naszym życiu, jak to ujęła druga liderka zespołu. Na łące zahuczało od motyli, pszczół i os, ucztujących na perfumowanej dzikości nawłoci, trojeścia, liatry. Tak gęstych i wysokich, że biolodzy, choć niechętnie, musieli wyciąć w łące pas, żeby dotrzeć do krabów, skrzypków, które stały się głównym obiektem badań błotniarki. Tylko lekki chłód w nasyconym brązowym świetle późnego popołudnia wyjawiał większą prawdę, że niebawem ta obfitość przygaśnie i zamrze na jesień. Stary Jim czuł, że w tym bogactwie był jakiś fałsz, w tęsknym sposobie, w jakim pisali o nim biolodzy. Wraz ze zmianą pogody życie biologów też uległo zmianie. Przeszli od kolekcjonowania i katalogowania do analizy i sporadycznych wypadów w stronę eksperymentowania. Do rodzaju spojrzenia skierowanego do wewnątrz, przynoszącego ze sobą pewną inną jakość, trudnego do zdefiniowania. Czerwonawe oko latarni morskiej świecące w oddali o zmierzchu wydaje się jednocześnie kojące i zupełnie obce. Napisała druga liderka zespołu we fragmencie wyrażającym tęsknotę za domem. Z czasem biolodzy zaczęli odnosić wrażenie, że z ich ekspedycją jest coś nie tak. Nawet obsesja pierwszej liderki zespołu na punkcie nieudolności i lepszych sposobów na osiągnięcie produktywności wydawała się wskazówką. Że był tam jakiś wpływ albo przymus, niewidoczny zarówno gołym okiem, jak i z użyciem przyrządów. Opisując eksperymenty w notesach, tak przyciskano ołówek do papieru, że czasami rysik go przebijał. Taki był naturalny porządek rzeczy, że biologom już od dawna mogły towarzyszyć niewypowiedziane na głos podejrzenia i stary Jim dobrze o tym wiedział. Ponieważ gdyby je wypowiedziano, mogłoby przybrać formę oskarżeń albo irracjonalnego strachu. Możliwe, że każdy z nich w ciągu tego lata prawie się odezwał, prawie wyraził swoje obawy, lecz ostatecznie tylko uznawał, że jest, jak to ujęła błotniarka, nierozsądny, ma paranoję albo coś mu się uroiło. Gdy już jednak zatrzymali się w swoim niestrudzonym katalogowaniu, rejestrowaniu, raportowaniu, czy nie było tam bardzo wielu rzeczy, które mogły ich zmusić do refleksji? Czy jeden z nich w mokrym siorbnięciu i przetoczeniu się ciemnego, połyskliwego ciała, które mignęło zaledwie przez chwilę w naturalnym kanale, nie musiał narzucić nazwy gatunkowej czemuś, czego nie można by nigdy w życiu intuicyjnie wywnioskować z takiego mignięcia? Czy po karkach nie pełzł im dreszcz niepokoju związanego z jakimś prawdziwym cieniem w nocy? Z jakimś odległym pomrukiem, kiedy spali? Statek pijany nazwał to mniej więcej w tym samym miesiącu, ale w innym kontekście efektem zera. Tworzeniem czegoś z niczego w ciemności, gdy umysł nieustannie cię zdradza. Skierował te słowa wraz z kuksańcem do Man Boy Slima, napomykając coś o sposobie, w jaki ludzka wyobraźnia wypełnia luki. Man Boy Slim nie zareagował jednak na słowa statka pijanego. Wydawał się osłabiony albo jakoś skończony, jak to ujęła Sally, w szczerej rozmowie ze statkiem pijanym jakiś czas później. No cóż, ten film, który postanowiliśmy obejrzeć, każdego wytrąciłby z równowagi, powiedział statek pijany w obronie Man Boy Slima, zupełnie nie brzmiąc jak poeta. Stary Jim bardzo długo wpatrywał się w tę linijkę transkrypcji, próbując ją rozłożyć na czynniki pierwsze, myśląc, że ona coś znaczy, notując sobie, żeby sprawdzić repertuar kina z tej epoki, o ile coś takiego wciąż istniało. Man Boy Slim gwałtownie zmienił temat, by mówić z elokwencją o wyzwaniach i udrękach pirang ponsowych, które ponownie pofrunęły na północ. Pnącza trującego bluszczu i kaskady występujących tam naturalnie winogron pożółkły. Zdarzały się pochmurne dni bez deszczu, nadające mokradłom monotonną bladość, która sprawiała, że wydawały się biologom obce, ponieważ nie doświadczyli tu jeszcze tej pory roku. W końcu to zdławiony, dławiący dźwięk ich milknącego generatora prądu wydobył na powierzchnię czarniejsze myśli biologów, ich zdradę samych siebie. Okropna, zakasłana śmierć tej maszyny, która w swoich gwałtownych drgawkach wydawała się niemal ludzka, albo może nieludzka, lecz jednak jakoś żywa, wyrwała ich w nocy ze snu i początkowo nikt nie potrafił zidentyfikować źródła dźwięku. Dla większości brzmiało to jak ranne zwierzę, które wczołgało się między namioty, przyszło ich skrzywdzić. Ucichnięcie generatora, zwykły rodzaj usterki, który istniał w przyziemnym świecie prac konserwatorskich. Tylko że biolog zajmujący się generatorem nie był pewny przyczyny. Pleśń, którą znalazł w obudowie, nie rozprzestrzeniła się wystarczająco daleko, a naturalny sabotaż stosowany wobec nich codziennie przez otoczenie nie mógł być przyczyną. To, że usterka mechaniczna była skutkiem celowego uszkodzenia jakiejś części, albo to, że nie wykryto żadnej wady fabrycznej. Liderką zespołu pozostały Biały Królik, Echo Pianina oraz poznawcze rozwidlenie na wyjaśnienia złowieszcze i niezłowieszcze. Przy czym, co wkrótce stało się typowe, jedna trzymała się kurczowo wyjaśnianych przyziemnych, a druga skłaniała się ku złowieszczym i zarządziła warty wokół jurt. Jak jednak miały ich chronić przed tym, co mogło wtargnąć do umysłu? Gdy zepsuł się generator, świat żył bowiem dalej, w dziwnej ciszy, jak to określiła błotniarka. I jeden po drugim biolodzy odkryli też brak myśli albo uporczywego pytania, które dotąd ukrywało się jak robak między ich czaszką a mózgiem. Dzienniki biologów były przeżarte przez tego robaka. Ten brak bardziej przypominał utratę niż wolność. Oderwano mnie od tego, czym miałem być. Nabazgrano to na marginesie listy z wagą zaobrączkowanych ptaków, rodzajami ich pasożytów, nieprawidłowościami w próbkach krwi, mutacjami ubarwienia odbiegającego od normy. Będzie mi lepiej w ciemności. Jak zaciekle walczyły z badaczem, jak wyraźnie odczuwalne było bicie ich serc w przymkniętej, drżącej dłoni. Jest potwornie zimno, a ogień w ognisku zgasł. To element wpisu na schemacie przedstawiającym polne kwiaty i ich zapylacze, towarzyszącym tablicy z przypiętymi do niej gatunkami pszczół i os. Teraz już nic nas nie powstrzymuje. Przed czym? Łaknęli buczenia generatora, ale bali się jego powrotu. Czy bez niego nie byli sobą? Jeden organizm może wyjrzeć z drugiego, ale nie może w nim żyć. Ktoś mógł grać na pianinie w jednej chwili, ale dźwięk mógł do nich dotrzeć w innej. Lekarz mający w pogardzie trzymanie warty wokół jurt pracował w pocie czoła, żeby naprawić generator. W jego wpisach nieustannie pojawiały się dane biometryczne członków ekspedycji wraz z odrobiną jego własnych opinii. Wszyscy oprócz lekarza, który, jak zauważył stary Jim, sam mierzył sobie ciśnienie, mieli przyspieszony puls. Wszyscy przejawiali oznaki silnego stresu, co doprowadziło lekarza do wniosku, że należy podjąć kroki w celu jego złagodzenia. Naprawa generatora znajdowała się wysoko na liście kroków lekarza i już wkrótce generator znowu obudził się z kaszlem do życia. Według pierwszej liderki zespołu trzej biolodzy zaprotestowali przeciwko ponownemu włączeniu generatora. Trzej biolodzy w agresywny sposób próbowali powstrzymać lekarza od pstryknięcia przełącznika. Wyglądało na to, że trzej biolodzy wrócili jednak na swoje miejsce i nie zgłaszali więcej uwag. Naprawdę rozumieliśmy ich obawy, ale nie sposób, w jaki je wyrażali, napisała pierwsza liderka zespołu. Zamierzamy przywrócić morale, udowadniając, że strach jest nieuzasadniony, że niepewność mamy już za sobą. To, że liderki zespołu musiały zdusić mini bunt w swoich szeregach, żeby ponownie uruchomić generator, sygnalizowało staremu Jimowi sytuację bardziej niestabilną, niż sugerowały wcześniejsze zdarzenia. Następnej nocy po naprawieniu generatora pierwszy sceptyk włożył jednak kombinezon kontaminacyjny i brnął przez mokradła, dopóki nie dopadło go coś szybkiego i ogromnego. Taki był konsensus. Rano boja w postaci jego czerwonego kasku unosiła się jaskrawo, ale łagodnie na równinach błotnych. Generator buczał dalej. Gdy wysłano błotniarkę po kask, nie znalazła w nim głowy ani żadnego śladu człowieka, który go nosił. W żadnym momencie dalszej części ekspedycji nie znaleziono śladów tego mężczyzny. Niewiele też rozmawiano o jego zniknięciu. Bezzwłocznie wrócono do zadań, nie przerywając ich nawet na tyle, żeby uczcić jego pamięć in absentia. I nigdy nie przeprowadzono dochodzenia. Stary Jim odniósł wrażenie, że to była fałszywa latarnia morska mająca odwracać ich uwagę. Ale od czego? Diaz Armando, lat 27, ekolog mokradeł. Zaginięcie, przypuszczalnie śmierć z przyczyn naturalnych. Brzmiał wpis w aktach centrali uzupełniony o szczegóły, przykrywki i płatności na rzecz jego rodziny. Zostało ich 23, a 24 wyślizgnął się z tej historii równie łatwo jak aligator wsuwający się do wody. Tajemnice. W pewnym momencie, snując się po prawie pustej katedrze centrali, zatopiony w archiwach stary Jim zaczął skupiać się na czymś, co nazywał w myślach tajemnicą lekarza i błotniarki, początkowo łącząc ich jedynie jako dwie anomalie, które na chwilę połączyło ogniwo skręconej kostki. Ponieważ w tych miesiącach lekarz nigdy nie opuszczał bazy w Martwym Mieście, a błotniarka opuszczała ją najczęściej. Nagranie z kamery ukazywało ją wymykającą się 5 albo 6 razy, z których 3 zbiegły się w czasie z jej nagłym pojawieniem się w wiejskim barze kilka godzin później, wieczorem. Szła tam, żeby wypić parę piw, a potem znikała w nocy tylko po to, by przed świtem zjawić się ponownie w Martwym Mieście. Stary Jim potrafił ją zrozumieć. On też wymykałby się z tego ponurego i przerażającego obozu, nawet jeśli opuszczanie go na krótko miało dezorientujący wpływ na większość biologów. Było kilka sposobów, żeby umrzeć w ciemności, przemierzając ten odcinek mokradeł, nawet jeśli się na siebie uważało. Korzystając z map tego obszaru, stary Jim oszacował czas i stwierdził, że błotniarka nie mogłaby zjawić się w wiejskim barze tak szybko, jak się zjawiała, bez czyjejś pomocy. Nie trzeba było być detektywem, żeby się domyślić, kto jej świadczył tę pomoc. Manboy Slim, który we wszystkich 3 przypadkach zjawiał się w wiejskim barze albo przed błotniarką, albo po niej i który od tygodni szpiegował biologów. Może więc w którymś momencie błotniarka zaskoczyła Manboy Slima w zaroślach z jego dźwiękami pianina i zaszantażowała go, albo przekonała w łagodniejszy sposób, żeby zabrał ją, tą swoją małą zieloną łódką, na mały odpoczynek, a później przywiózł z powrotem. W tamtym czasie centrali albo to umknęło, albo się tym nie przejęła, zważywszy na 2-tygodniową zwłokę między powstaniem nagrania, wymianą taśmy, dostarczeniem jej do Blickersville, a przesłaniem do centrali. I być może rzeczywiście nie oznaczało to niczego więcej niż tylko przelotny romans, przyjaźń albo sposób na spuszczenie pary. Stary Jim zauważył też jednak, że 2 razy obecność błotniarki zbiegła się w czasie z wizytą Łotra, siedzącego w głębi baru. Ten fakt nie dawał staremu Jimowi spokoju nawet w jego wypompowanym stanie, gdy siedział w nijakiej stołówce centrali przed sesją grupową, kontemplując zupę krem i podane do niej krakersy ostrygowe. Nawet go to zaniepokoiło, co w przyjemny sposób odwracało jego uwagę od bardzo wielu nielubianych przez niego aspektów procesu odtruwania. Za pierwszym razem nie udało mu się zauważyć żadnego kontaktu między Łotrem a błotniarką, ale za drugim Łotr podszedł do baru i pochylił się nad nim obok stołka, na którym siedziała błotniarka, żeby zamówić piwo. Przewijając taśmę z 10 razy w piwnicy śmierdzącej papierosami, gdzie woda kapała z sufitu, stary Jim nie mógł mieć pewności, że Łotr odezwał się do błotniarki. Ale gdyby miał się założyć, postawiłby na to, że coś do niej szepnął i że ona zareagowała najwyraźniej paroma słowami. Następnie Łotr wycofał się do swojego stolika w półcieniu, w głębi baru, skutecznie ustawiając ciało w taki sposób, żeby kamera nie ujawniła jego twarzy. Zaciekawiony stary Jim, oglądając nagranie 15 raz, skupił uwagę na siedzącym przy końcu baru Manboy Slimie, który rzucał w stronę tych dwojga ukradkowe spojrzenia. Jego lewy but stukał o mosiężny podnóżek. Stuk, stuk, stuk. Manboy Slim musiał skorzystać z toalety. Czy z jakiegoś powodu się denerwował? Czy denerwował się z powodu błotniarki i Łotra? To, że do tej prawdopodobnej komunikacji między Łotrem a błotniarką doszło 3 dni po naprawieniu generatora, wydało się staremu Jimowi potencjalnie istotne, ale nie umiałby wyjaśnić dlaczego. Statek pijany i Manboy Slim jak zwykle brylowali w towarzystwie, z pozoru nieświadomi problemów z generatorem w Martwym Mieście lub na nie nie czuli. Rozmowa skręciła w stronę pożogi, jak to ujął statek pijany, czyli imprezy z ogniskiem organizowanej obok latarni morskiej w listopadzie. Manboy Slim zaczął żartować, że muszą znaleźć piankę marshmallow wartą upieczenia. Wywołało to uśmiech starego Jima, który z zadowoleniem odbierał ciepło ich wesołej swobody i pewności. Tego, że wyczekiwali przyszłości w postaci jakiegoś święta i swoich umiłowanych rytuałów. Nawet jeśli to święto odbywało się na bardzo odległym terenie, do którego biolodzy na zapomnianym wybrzeżu mogli nigdy nie dotrzeć. Łotr wciąż nie zarejestrował się nigdzie w systemie. Zachowywał się tak wzorowo, tak nienagannie, jak przystało na znosa, czyli zrytualizowany, niezidentyfikowany obiekt siedzący, by posłużyć się określeniem użytym przez statka pijanego, który w związku z tym także przestał dzielić się z resztą swoimi opiniami na temat nieznajomego. Mimo to stary Jim wciąż przeglądał gazety i policyjne raporty z tej epoki, wypatrując doniesień o wiosce oraz pobliskich miasteczkach Headley i Blickersville. Było tego raczej niewiele, a ponieważ policyjnych raportów i wycinków z gazet nie dołączano do akt, stary Jim czuł się tak, jakby węszył albo był wścibski. Ale i tak to robił. Nie znalazł żadnego pasującego wykazu filmów z okresu, kiedy Manboy Slim chodził jak struty po obejrzeniu ze statkiem pijanym czegoś, co go zaniepokoiło. Zatrzymania związane z prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu, wypadki drogowe, zastrzelenie mężczyzny z powodu wtargnięcia świni. Rybacy ukarani grzywną za łowienie okoni w sezonie ochronnym. Grożenie śmiercią burmistrzowi Blickersville. Kradzież kurcząt, zapodzianie koni. Do wszystkich tych typowych i trochę nietypowych zdarzeń doszło w czasie, gdy biolodzy stawali się coraz bardziej wyobcowani i dziwni w swojej enklawie w martwym mieście. Nękało go jeszcze jedno pytanie. Dlaczego centrala założyła podsłuch w wiejskim barze? Nie znalazł prostej odpowiedzi, ale być może już ten impuls wskazywał na niepokojącą świadomość, że oprócz centrali na tym wybrzeżu działa jakaś inna siła. Może w tamtejszych mitach wypłynęło coś, co skłaniało do takiej obserwacji. Ogromne przemilczenia i zmiany w treści akt, poczucie, że nie chciano nazywać sedna niepokoju po imieniu, z obawy o to, że się go wywoła. Pośród tych wszystkich wodorostów wyrzuconych na brzeg, pośród ekscesów i powszedniości, pośród gęstej mgły w tym okresie, tym, czego nikt z nich nie zdołał rozgryźć, on, miejscowi w wiejskim barze, biolodzy, był czas. Nie tyle upływ czasu, z którym miejscowi byli dobrze zaznajomieni, ile sposób, w jaki przeszłość, teraźniejszość i przyszłość osuwały się na siebie nawzajem. Przenikające się warstwy oraz to, czy zwiastuny były złowieszcze czy łagodne, wywoływało mętlik w głowie. Ponieważ tak wiele na tym wybrzeżu, wilgotnym, gorącym i odseparowanym, rozkładało się i nagle budziło do życia, Oko, wprowadzone w błąd, nie wiedziało, co jest naprawdę i na zawsze martwe. Oko nie wiedziało, na czym się skupić, nie potrafiło ocenić, co może zostać wskrzeszone w następnej kolejności. Czy jakieś decydujące zdarzenie albo rozmowa zaczęły się teraz, czy może dekadę wcześniej, na początku przyjaźni, tylko po to, by skończyć się przewróconym stołem i pijackim ciosem pięścią, podczas gdy w tle grała miejscowa kapela? Czy ciche odgłosy zmierzających na północ żurawi, srebrzystych, eterycznych i dalekich jak chmury, było słychać teraz, czy może to była inna pora roku i na niebie zostało jedynie wspomnienie ich przelotu? Wtedy też po awarii generatora wybrzeże zaczęły nawiedzać sztormy, przez co z czasem martwe miasto zmieniło się w wyspę odciętą przez wodę, nawet gdy generator, otrzymawszy nowe życie, buczał niczego nieświadomy. Dni się wydłużały, kondensowały, trudno było je zmierzyć i trudno było się ich trzymać. Już wkrótce wiejski bar miał zostać zabity deskami i opróżniony, jeśli nie liczyć jednej obluzowanej okiennicy, która ciągle waliła w okno. Statek pijany żartował, że to dobry opis Manboy Slima, wywołując grymas na jego twarzy, gdy pili ostatnią kolejkę przed wyłączeniem światła. Stary Jim, przybysz z przyszłości, przyglądający się przeszłości, miał się coraz bardziej oddalać od plotek w wiejskim barze, gdzie miejscowi za bardzo obawiali się tego, że sztormy zmienią się w huragany. Manboy Slim mówił na nie horrorgany, żeby przejmować się biologami. Żeby przejmować się czymkolwiek innym niż to, kiedy się ewakuować, kiedy przyczaić się w ukryciu. Kamera monitoringu umieszczona na zewnątrz baru nieustannie rejestrowała walącą okiennicę. Bez końca. Transkrypcje ciągnęły się dalej, jak stuknięte, jakby osoba odsłuchująca nagrania w centrali nie miała nic lepszego do roboty, niż tylko dalej pisać: okiennica łup. Okiennica łup. Okiennica łup. Okiennica łup. Aż w końcu straciło to znaczenie, a później znowu go nabrało. Nocni goście. Piątej nocy, po ponownych narodzinach generatora, z nieba nad jurtami biologów dobiegł wszechogarniający szelest i w świetle jasnego półksiężyca odbijającym się od chmur można było zobaczyć niezliczone, nierówne, przemykające kształty zmierzające nad martwym miastem na północ. Początkowo nikt nie mógł jednoznacznie stwierdzić, czy to ptaki, czy nietoperze, aż wreszcie uświadomiono sobie dezorientującą prawdę. Zarówno ptaki, jak i nietoperze jednomyślne w jakiejś gmatwaninie języków i skrzydeł. Popiskiwanie nietoperzy, gdy śmigały grupkami tu i tam, starając się omijać ptaki, alarmowe krzyki przeróżnych ptaków od drapieżników po pasówki bagienne. Nigdy czegoś takiego nie widziałam. Najwyżej o tym czytałam, napisała błotniarka. To było piękne, obsceniczne i dezorientujące, ale przede wszystkim dziwny, oleisty blask. Woń całego tego wysiłku nad naszymi głowami spłynęła na dół, a nawet jakby pokryła ziemię, ich paniczny strach, ich mozuł. Czułam zakłopotanie, patrząc na to, i wstyd, jakbym to ja była powodem ich ucieczki. Na ziemi wibracje, a potem stukot i tętent kopyt, gdy jelenie z białymi ogonami wyległy z mokradeł i pędziły między jurtami, zmuszając biologów do schronienia się w środku. Po nich czasami niewyraźne, czasami donośne dźwięki wydawane przez mniejsze ssaki, szopy, oposy, skunksy, a wśród nich także rysie, kojoty i lisy, niezważające na to, kto jest drapieżnikiem, a kto ofiarą. Ukazały je drżące latarki przyczepione przy wejściach do jurt. Sięgnięto po dwie ekspedycyjne strzelby, żeby się bronić, lecz zwierzętom zależało tylko na tym, żeby jak najszybciej przedostać się na północ. Jazgot, warczenie, skomlenie i inne dźwięki. Wrażenie, jak ujęła to błotniarka, jakby olbrzymia ściana ciał przesuwała się po ziemi i niebie, a jej grubość nie sposób tego opisać. Według jej szacunków minęło ponad 30 minut, zanim niebo się oczyściło. Drżenie ziemi ustało. Gdy ptaki, nietoperze i inne zwierzęta zniknęły i pozostali tylko maruderzy, cisza, jaką po sobie zostawiły, wydała się większości złowieszcza. Wszystko zupełnie zamilkło, oprócz niezawodnego buczenia generatora i naszego panicznego oddechu. Poczuliśmy się irracjonalnie, napisała druga liderka zespołu. Jakby przyroda nas odrzuciła, jakby odrzuciła naszą metodologię i odmówiła dalszego poddawania się zbieraniu próbek, katalogowania ich czy udziału w nawet najmniej inwazyjnych eksperymentach. To było tak, jakby cały sens tej ekspedycji nas opuścił i odtąd nie mieliśmy steru, kotwicy, racji bytu. Nie należeliśmy do tego miejsca. Ku zaskoczeniu starego Jima, który czytał te akta, czekając na wyniki swojego badania psychologicznego, lekarz opisał wydarzenia tej nocy słowami: zmniejszenie obciążenia, wielka ulga. Jakby już samo bogactwo przyrody go przytłaczało, a potem zażartował, że ptak może być nietoperzem, nietoperz może być ptakiem. Tak to już teraz jest. Lekarz zanotował też, że znikające poczucie ja uciekło w noc razem z masową paniką. Ale obie liderki zespołu miały inne odczucia i skupiły się na uspokajaniu reszty ekspedycji, na zwołanym w trybie pilnym zebraniu po tym wszystkim około 1:15 w nocy. Stali oświetleni latarkami i małym ogniskiem przed jurtami, na ziemi zrytej i popękanej po dzikim pędzie zwierząt. Pierwsza liderka zespołu przypomniała pozostałym, że takie zjawiska są niekiedy naturalne przed burzą. Zostały one dobrze udokumentowane, a zatem nie są żadną anomalią, a jeśli ktoś nadal jest w szoku, właśnie na tym polega różnica między relacją na papierze a doświadczeniem czegoś w prawdziwym życiu. Powinni się cieszyć, że byli świadkami tak rzadkiego zdarzenia i wyciągnąć z tego naukę. Mimo niejednoznacznych prognoz pogody, rozmowa skręciła w stronę ewakuacji. Nie ma potrzeby ryzykować, wyjeżdżając w takim momencie, powiedział lekarz, co staremu Jimowi wydało się nieco zagadkowe. Rozmowa powoli cichła, przede wszystkim z powodu zmęczenia jej uczestników. Albo pewnego rodzaju presji ze strony współpracowników, jakby na jakimś poziomie każdy członek ekspedycji wiedział, że w jakiejś formie się ich analizuje. Albo że pewnego dnia będzie się ich analizowało, tak jak analizował ich teraz stary Jim. Nikt nie chciał powiedzieć czegoś niewłaściwego i w rezultacie nikt nie wiedział, co byłoby właściwe. Żadne z nich nie mogło wiedzieć, że nigdy więcej nie będą analizowani w zwyczajny sposób. Następnego dnia w całym martwym mieście pojawiły się białe króliki w ogromnej ilości. Horda. Deszcz czy króliki? Co było pierwsze? A może oba te zdarzenia nastąpiły jednocześnie? Krople jak mrzawka, mgła z tych najdelikatniejszych. Tak błotniarka opisała nadejście burzy. Jak jakiś welon na naszych oczach. Wkrótce w ulewnym deszczu trudne miało być zobaczenie czegokolwiek w odległości pół metra, ale tego dnia taki rezultat na pewno wydawał się biologom odległy i mało istotny w porównaniu z nadejściem czegoś innego. Króliki wywarły bowiem zupełnie odwrotne wrażenie. Wydawały się zbyt prawdziwe, gdy zjawiły się w takiej liczbie w ciągu jednej nocy. Nierzeczywiste. Pierwsza liderka zespołu zanotowała. Początkowo wyglądały łagodnie, rozsiane na zboczu prowadzącym do naszych jurt. Rozsiane po łące, rozsiane na popękanym betonie głównej ulicy martwego miasta. Ale później wytrącały z równowagi, ponieważ odnosiło się wrażenie, że były tu zawsze i że jest to ich miejsce. Że to nasze wyobrażenie na temat tego, co przynależy do tego obszaru, było błędne. Że w jakimś sensie to my do niego nie przynależeliśmy. Stary Jim miał ochotę błagać biologów sprzed lat, żeby się spakowali i uciekli, zdążyli przed burzą. Przerwali operacje i obserwacje. Dołączyli do dzikiego pędu zwierząt, wsłuchali się w echo pianina, które teraz docierało do biologów o zmierzchu. Z jaką niefrasobliwością notowali w swoich dziennikach, że to zjawisko występowało przez kilka dni. Mimo że stary Jim za pomocą tajemniczych i archiwalnych środków ustalił, że zaczęło się w dniu przybycia królików. Najwyraźniej bez udziału Manboy Slima, przyczajonego w szuwarach, żeby to zorganizować. Deszcz padający na jurty tego pierwszego wieczoru, kiedy biolodzy przyzwyczajali się do obecności królików, stał się już urywaną wiadomością, tańczącą z przerwami na szorstkiej powierzchni płótna. Na pewno był bębniącą obecnością nad głowami biologów, kiedy pierwsza liderka zespołu oznajmiła im po kolacji, że jak przypuszcza, miejscowi mają z nich niezły ubaw, lecz później dodała na marginesie swojego dziennika tajemniczą notkę „Strzeż się spadających gwiazd”. Gdzie miejscowi znaleźliby setki białych królików? Skąd mieliby na nie pieniądze? Jak zdołaliby je niepostrzeżenie przetransportować do martwego miasta i tam zostawić? Przyziemne pytania, żeby poddać kwarantannie dziwaczność tej sytuacji, żeby nie wykraczać myślami poza pewne granice, za którymi leżało... No właśnie, co? Druga liderka zespołu, przeciwstawiając się partnerce, zasugerowała kontreksperyment, konkurencyjną ekspedycję, albo obcą jednostkę, jak to ujęła. Tylko co wtedy oznaczała obca jednostka? Co mogła oznaczać? Dla drugiej liderki zespołu oznaczała jakąś inną grupę biologów prowadzącą badania nad inwazyjnymi gatunkami. Jakąś inną grupę biologów prowadzącą badania nad inwazyjnymi gatunkami na naszym terenie. Jak jednak szybko zauważył lekarz, z czym zresztą zgodziła się pierwsza liderka zespołu, nie mieli żadnych informacji na temat tego rodzaju badań rządowych na tym obszarze. Nic poza tym nie wskazywało na takie działania. Mimo to teoria o konkurencyjnej ekspedycji zdobyła popularność wśród biologów, być może dlatego, że wciąż towarzyszyła jej pewna logika. Jak porządna przynęta na haczyku, która dopiero z czasem zaczyna łuszczyć się w wodzie, rozpływać się pod nieobecność ryby, zamieniając się w nicość. Następnie pierwsza liderka zespołu skierowała debatę w stronę komunikatów i planu działania. Zamierzała spytać przełożonych, co robić, a tymczasem biolodzy mieli kontynuować swoje eksperymenty, przeznaczając trochę czasu na schwytanie i umieszczenie w klatkach jak największej liczby królików. W wiejskim barze, zaledwie 3 dni przed walącą okiennicą, Manboy Slim dowiedział się o królikach od Charlie'ego, który na swojej łódce, patrząc przez lornetkę, odkrył króliki na mokradłach sąsiadujących z martwym miastem. Nawet jeśli nie widział wtedy rozmiarów inwazji. Wypuścili króliki laboratoryjne, które zostały zmodyfikowane, nienaturalnie wyglądają i przerażają wszystkie inne istoty żywe. Powiedział Man Boy Slim tonem, który po kilkukrotnym odtworzeniu zawierał nutę wyrzutu, lecz także potężny niepokój. Teoria Man Boy Slima przysłaniała inny rodzaj wiedzy, który wywoływał w nim strach. Nie doczekał się od przyjaciół żadnych zwyczajowych żarcików ani brawury. Jedynie statek pijany stwierdził: to najmniejsze z ich przewinień. Nikt podczas tych dyskusji, słowa kluczowe w aktach królik, króliczek, biały, w tym liczba mnoga, nie puścił oka ani nie dał nikomu kuksańca, żeby zasugerować współudział albo uprzednią wiedzę. Lecz stary Jim był sfrustrowany tym, jak mało materiału wideo towarzyszyło dźwiękowi, przez co nie mógł określić tonu na podstawie wskazówek wizualnych. Ale już pierwszego dnia, kiedy martwe miasto przejęły króliki, jedno było pewne. Łotr przestał nawiedzać wiejski bar. Przeniósł się gdzieś indziej. Zmienił swoją bazę operacyjną, a stali bywalcy lokalu mieli wrażenie, jakby Łotr w ogóle nie istniał. Gdy tego wieczoru zapadł zmrok, ktoś zauważył, że inwazyjne zwierzęta wydzielają lekkie fosforyzujące światło na tle całunu nocy. Ich drżące ciała, gdy szukały pożywienia o zmierzchu, wyglądały jak świetliste plamy duchów, napisała druga liderka zespołu, posługując się nietypowo, jak na nią, poetyckim językiem. Zakwestionowano to spostrzeżenie i tylko część ekspedycji podzielała tę opinię, a na pewno nie pierwsza liderka zespołu. Większość jednak zgadzała się co do tego, że od początku króliki gromadziły się w bliskiej odległości po zachodzie słońca, przez co nabierały wyglądu szerokich smug albo dywanów bieli, które w swoim uporczywym ruchu podobnym do ławic ryb zdawały się sunąć po ciemnej ziemi, tam i z powrotem, tam i z powrotem. Nikt nie potrafił powiedzieć, co je ścigało, ani co one ścigały. Eskalacja. Białe króliki już po dwóch dniach zaczęły sprawiać, że eksperymenty biologów stały się bezużyteczne albo trudno je było prowadzić. Odwracanie uwagi, zakłócanie krajobrazu, niszczenie roślinnych obiektów miały w wyglądzie coś z zajęcy ze Starego Świata. Tak jak króliki na zapomnianym wybrzeżu, a do tego wydłużony krok zająca. Biel pozostawała jednak wyraźnym przypomnieniem o aberracji. Przejawiała się w nich wszystkich, w zbyt wielu z nich. W nich wszystkich. Ten ciągły szok nienaturalnego koloru, ponieważ na tym rozmokłym odludziu nic innego nie świeciło prawdziwą bielą, nic z wyjątkiem bladego podbrzusza martwego aligatora. Ukazywał to wyraźnie, jak to ujęła błotniarka, kontrast z taninami, które nadawały wodzie brudne, czerwonawe zabarwienie. Błotniarka odrzucała stwierdzenie, że króliki stały się przeszkodą. Inni mówią, że króliki niweczą naszą pracę, że ją uniemożliwiają. Ale na czym właściwie polega nasza praca? Właśnie, na czym ona polegała? O co w niej teraz chodziło? Stary Jim przypuszczał, że tylko lekarz naprawdę to wiedział. Biolodzy jeszcze raz zaobserwowali, tym razem gremialnie, ucztowanie królików na krabach skrzypkach, które na tym etapie swojej masowej migracji na równinach błotnych zaczęły przemieszczać się falami przez martwe miasto. Wewnętrzne doświadczanie dźwięku wydawanego przez króliki, tak wiele królików chrupiących pancerze krabów, wytrącało z równowagi wielu z nas. Nieustanność tego dźwięku w ciągu dnia zdawała się kolidować z podstawowym sygnałem misji. Tak napisała pierwsza liderka zespołu, ale lekarz odnotował coś podobnego wśród swoich spostrzeżeń dotyczących fizjologii. Podstawowy sygnał, jak pozostałość echa pianina, masowe psychologiczne rozchwianie, według starego Jima w kwestii dźwięku i ekspedycji, tkwiło bogactwo analizy. Wystarczająco duże, by stać się odrębnym projektem z dziedziny kryminologii. Doprowadziło to jednak już po południu drugiego dnia do złości i frustracji skierowanych przeciwko królikom, a wszelkie spekulacje na temat tego, jak króliki przybyły do martwego miasta, zakończyły się w dziennikach jako puls albo impuls. Zamiast tego tekst i podtekst skupiły się na pytaniu, jak możemy się pozbyć tego kłopotu. O ile stary Jim zdołał się zorientować, złość została przekuta w plan. Żadna z liderek zespołu nie potrafiła wskazać bardziej produktywnego kontekstu ani zdystansować się do tego problemu. Stary Jim czuł przez to, że ekspedycja popadła w niebezpieczeństwo czegoś, co określiłby mianem stanu bez przywództwa, albo przywództwa, które podsycało lęki podwładnych. Nawet gdy lekarz dalej ze spokojem i w zasadzie bez komentarza rejestrował pogarszający się stan ich zdrowia. Rankiem trzeciego dnia biolodzy wyciągnęli wszystkie dostępne klatki, od tych, w których zmieściłby się jeden królik, po te mogące pomieścić aż tuzin. Wykorzystano też dostatecznie duże wiadra z zamykanymi pokrywami przeznaczone na próbki ze środowiska wodnego. Siatki na motyle, cieniutkie siateczki na ptaki śpiewające. Niektórzy uznali, że ten zwiewny materiał można zarzucać na króliki, żeby je łapać. Debata na temat przekształcenia jurty wypełnionej do połowy zapasami w prowizoryczną zagrodę dla królików zakończyła się fiaskiem. Kiedy jednak biolodzy próbowali schwytać króliki, stworzenia te poruszały się z niemal zadziwiającą umiejętnością robienia uników, przewidując kolejne ruchy polujących na nie ludzi. Niekiedy robiły to z sykiem albo kłapaniem zębami, które zaskakiwały napastników jako niepodobne do zającowatych, albo też broniły swoich pozycji warcząc, sugerując zarażenie patogenem w rodzaju wścieklizny. Ta taktyka również okazała się skuteczna w psuciu biologom szyków. Gatunek zachowujący się w niepodobny do siebie sposób albo sprzecznie ze swoimi normalnymi zwyczajami sprawiał, że naukowcy byli w rozterce. Na bardzo głębokim poziomie ich zdezorientował. Poza tym nie mieli przeszkolenia wojskowego ani doświadczenia w masowej eksterminacji w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób. Królik, który nie uciekał, pod pewnymi względami wcale nie był królikiem. Agresywny królik w pewnym sensie już się uwolnił i uciekł poza ramy ich zamiarów. Wydawały się jednocześnie wystraszone i nieustraszone. Mogły być łagodne, agresywne i znów łagodne. To samo zwierzę, napisała pierwsza liderka zespołu. Te słowa znalazły się we fragmencie ze szczegółową relacją na temat frustrujących prób pozyskania kamerek zdobiących szyję mniej więcej 1 na 10 królików. Jeśli biolodzy przejawili niepokojący brak zainteresowania kamerkami, to może dlatego, że już sama liczba królików takich oszołomiła, że zabrakło im niezbędnych umiejętności, które mogliby poświęcić temu tematowi. Nawet spostrzeżenie pierwszej liderki zespołu zniekształcało rzeczywistość. Wydawało się wypaczone przez ten zalew. Króliki nie bały się ludzi w żadnym kontekście. Stary Jim był o tym przekonany, między innymi na podstawie swojej analizy skąpych materiałów wideo. Zwyczajnie nie znosiły żadnej ingerencji, bez względu na rodzaj związanych z nią środków. Biolodzy nigdy nie zadali sobie pytania, czy króliki mają jakąś własną misję do wypełnienia, ale ta myśl nieustannie nawiedzała starego Jima w stołówce, gdy jadł klops albo suchą pierś kurczaka. Gdy myślał o chrupaniu krabów. Kiedy biologom udawało się schwytać królika, rzucał się na nich z tymi zębami, którymi ucztował na mięsie krabów i robił to piekielnie skutecznie. Zamknięte w klatkach króliki tłukły się po nich bez końca w fizycznej agonii uwięzienia. Okropny widok. Organizmy próbujące rozgnieść się na krwawą miazgę, byle tylko uciec. Jak walące okiennice, które walą i walą i nie ma innego sposobu, żeby je uciszyć, jak tylko poddać się burzy. A przy tym kamerki na króliczych szyjach zdawały się niekiedy pikać, mrugać, nagrywać, przetwarzać. Gdyby nie wszystko, co nastąpiło przedtem, ta sytuacja mogłaby po prostu wywołać u biologów odczucia związane z humanitarnym i etycznym traktowaniem, poszanowaniem gatunków, będące paliwem, które pozwala znaleźć energię, żeby je wypuścić. W rzeczywistości jednak, jak zauważył stary Jim, tylko wydrążyła te skrupuły do tego stopnia, że później już nie istniały w zauważalnych ilościach. Empatia przecież gnęła się w oportunizm. Lecz najpierw biolodzy wypuścili najbardziej rozszalałe króliki i próbowali uspokoić pozostałe najdłuższymi igłami, jakimi dysponowali, żeby ograniczyć swój kontakt z nimi. Nadal odchodzono od protokołów albo ignorowano je w całym tym chaosie, gdy 30 klatek w jurcie wibrowało od szamoczącej się paniki 50 miotających się królików, plamiących białe futerka czerwienią wskutek ran, które same sobie zadawały, rzucając się na kraty. Zastrzyk, 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 tu i tam. Wszędzie przewracające się klatki, biolodzy biegający między tymi stworzeniami, brak logiki, która nakazywałaby wymianę igieł czy choćby kontrolę dawek. Nawet kiedy zaczynając od środka, potworne drżenie klatek powoli ustawało, jak po jakimś zdarzeniu w punkcie zerowym wybuchu, aż do chwili, w której dalsze klatki ucichły, przestały dudnić i drżeć. Tymczasem biolodzy dalej drżeli i brzęczeli w swoich nieustannych żarcikach i pogawędkach, które sprawiały wrażenie przebrania mającego maskować narastające poczucie przerażenia. Nie świadczyło też o nich źle to, że tak wielu biologów powodowanych strachem przed zarażeniem, zakażeniem, inwazją, nawet dobrze osłoniętych, zeskakiwało z drogi rzucającym się na nich królikom. Bałam się, że znajdą mnie na czworakach, jedzącą surowe kraby na równinach błotnych i nie zostanie we mnie żaden sygnał. Nagranie zrobione przez lekarza bardzo się trzęsło. Nie można było dojrzeć niczego oprócz rozmazanych plam i wibracji, a czasami dziko, gwałtownie mrugającego oka jednego z biologów, widzianego z bliska, odsuwającego się, trzymającego w dłoni strzykawkę, która z tej perspektywy wydawała się wielka jak statek kosmiczny tuż przed awaryjnym lądowaniem. Nawet zamiar zaprowadzenia porządku w nieporządku, wyczuwalny w takim podejściu, był narażony na niebezpieczeństwo, ponieważ z powodu błędów albo oportunizmu biolodzy otworzyli dwa opakowania z eksperymentalnym środkiem uspokajającym przeznaczonym wyłącznie dla ptaków morskich. Lecz zamiast usypiać króliki, wywoływał on u nich oszałamiającą jasność i bystrość umysłu. Także przestawały się miotać, ale za to zaczynały głośno trajkotać w ukierunkowany i wrogi sposób. W królikach wzbierało zatem coś, co stary Jim nazywał w myślach sprzecznym sygnałem i wyglądało na to, że szkodzi on biologom w jakiś fizjologiczny sposób, ponieważ lekarz doradził im opuszczenie jurty, porzucenie wysiłków i przegrupowanie się. Nawet na zewnątrz wciąż jednak słyszeli niewyraźne zbiorowe nawoływanie królików. Nie podobało mi się, jak na mnie patrzyły, napisała błotniarka, uzasadniając w ten sposób, dlaczego porzuciła swoje obowiązki w jurcie na długo przed zastosowaniem eksperymentalnego środka uspokajającego. I być może dlaczego później, zamiast zajmować się królikami, kontynuowała rejestrowanie postępów deszczu, do którego przywykliśmy, lecz który przybrał na sile. Liderki zespołu zrewidowały metodologię powstrzymania na schodach walącego się ratusza, mając być może nadzieję, że zmiana otoczenia przyniesie jakąś ulgę od emocjonalnego doświadczania jurt i klatek. I jednocześnie przeprowadzając burzę mózgów w poszukiwaniu sposobów na zdjęcie z królików kamerek, które mogły zapewnić głębszy wgląd w zagadnienia związane z ich powstrzymaniem i kontrolą. To także, zauważył stary Jim, było raczej sposobem racjonalizacji kamerek niż próbą rozważenia ich podstawowej natury. Gdy pierwsza liderka zespołu zaznaczyła, że nie mieli ani wystarczających zasobów, ani woli stosowania rozwiązań z kategorii kula w łeb, druga liderka zespołu osobiście rozdała lodowe kanapki, przysmak niespodziankę kojarzący się z letnim obozem, który ukrywały dotąd wśród płastuk i płaszczek w zamrażarkach, i które miały być nagrodą przed przerwą zimową. Co to oznacza, że tyranka żywi się teraz tymi królikami? Jak to może wpłynąć na środowisko? Te pytania zadała młodsza biolożka, której przydzielono zadanie monitorowania nadajnika. A nadajnik zaczął źle funkcjonować, zwiastując coraz większe problemy z elektryką w obozie. Czasami pokazywał, że tyranki nigdzie nie ma, kropka znikała. Innym razem kropka się rozdwajała i tyranka istniała w dwóch miejscach jednocześnie. A żadne wizualne potwierdzenie nie umożliwiało rozpoznania, która tyranka jest prawdziwa, a która to zjawa. Przy trzech okazjach tyranka wyskoczyła jednak z wody niedaleko łąki po stronie martwego miasta, żeby pożreć królika, który zapuścił się zbyt blisko trzcin. Obecne zachowanie tyranki różni się od wcześniejszego, jakby króliki wywołały w jej mózgu jakiś impuls albo myśl przewodnią, która dotąd leżała w uśpieniu. Zanotowała młodsza biolożka w swoich zapiskach. Ta aktywacja wydaje się skupiona na naszym obozie. Ani pierwsza, ani druga liderka zespołu nie potrafiły odpowiedzieć młodszej biolożce i nie miały do niej cierpliwości. Jej pytanie na jakiś czas ucięło wszystkie dyskusje i sterczeli tam stojąc w półkręgu, żeby zjeść lody w milczeniu. Ziarniste, czarno-białe nagranie i zimno stołu, przy którym siedział stary Jim w sali projekcyjnej w piwnicy centrali, nadały tej scenie nieco makabryczny wydźwięk. Jutro będzie lepiej, powiedziała pierwsza liderka zespołu, kiedy skończyli jeść lody. Ale nie było.